Włodzimierz Raszkiewicz, dobry wieczór, witam w audycji Te Internety. Nocne spotkania z twórcami internetowymi, wydanie bodajże 20 przed nami. A kto będzie jego bohaterem? Maja Chroboczek z Tczewa, o czym może opowiadać na swoim wideoblogu śliczna młoda influencerka. Prowadzi nietypowy blog, poświęcony filozofii, ideom gospodarczym i społecznym. Zapraszam do jej świata umiejscowionego w Tczewie. Ale myślę sobie, tu się echo radiowe niesie. Dzień dobry, Maju, cześć.
Witam serdecznie.
Będziemy rozmawiać o Botswanie?
Jasne, że tak.
Z pewnością tak. A w dziwnym miejscu jesteśmy, proszę Państwa, bo jesteśmy w pokoju zagadek, jednym z wielu, tak?
Otóż to akurat w bazie szpiega. Brzmi dosyć intrygująco, czyż nie prawda?
No prawda, prawda. Ja bym chciał ubrać sobie czapkę Sherlocka Holmesa, bo jest taka. Będę musiał zrobić potem fotkę, jakieś selfie w czapce.
Pewnie, że tak. Ale najpierw musisz odgadnąć wszystkie zagadki.
Właścicielka Escape Roomu, wielkiego, dużego, kilkupokojowego w Tczewie. Maja jest naszym gościem, proszę Państwa, ale ja Maję poznałem w internecie w zupełnie inny sposób. Ja Cię w tym internecie od czasu do czasu podglądam, Twoje filmiki.
To dla mnie wielka radość i zaszczyt. Dziękuję.
I myślę sobie, a co to za fenomen? Dziewczyna ładna, zgrabna, młoda i ona opowiada ludziom o takich rzeczach. O polityce społecznej, prawda?
Tak, ale bardziej na metapoziomie. Wolałabym jednak w pewnym sensie odgrodzić się od bieżącej polityki, ponieważ jest to dosyć newralgiczna tematyka. Wolę jednak bazować na pewnych fundamentach, założeniach ideowych.
A ty mówisz teoretycznie, opowiadasz teoretycznie o różnego rodzaju ideach budowy państwa.
Nie ma nic piękniejszego niż idee. Zdecydowanie tak. No, świetne są też escape roomy, ale myślę, że jednak idee są tym pierwiastkiem, który może zmienić losy świata.
Ale, zanim na dobre rozpoczniemy rozmowę w takim razie o Twoim wideoblogu, na YouTubie można Cię spotkać, tak?
Tak, zapraszam serdecznie. Wystarczy wpisać Maja Chroboczek w wyszukiwarkę i oto jestem.
No to może strzelę sobie tą fotkę, dobrze? Bo jakoś tak nie mogę się powstrzymać.
Śmiało, bardzo proszę.
A ten kapelusz jest dla kogo taki wysoki? Dla jakiegoś magika? Eleganta z Anglii?
Dla Sherlocka Holmesa we własnej osobie.
A rozumiem, w ten sposób. Tak, co się robi w takim pokoju zagadek?
Przede wszystkim przeżywa się prawdopodobnie jedną z najlepszych godzin w swoim życiu.
O, reklama dziwnią handlu.
No to jest niesamowita forma rozrywki, która polega na tym, że celem grupy jest wydostanie się z zamkniętego najczęściej pomieszczenia, a aby tego dokonać, należy zmierzyć się z niezliczonymi wyzwaniami.
A ten pokój jest taki dosyć skromny, powiedziałbym, bo z jednej strony tutaj kilka książek, tak, te dwa nakrycia głowy, co tam jeszcze, po drugiej stronie na półce mamy kilka muszelek i to właściwie wszystko. A tam jeszcze jakaś dziwna książka.
Tak, baza szpiega jest minimalistycznym, surowym pokojem, ale niech cię nie zwiedzie jej wystrój, ponieważ oferuje bardzo zaskakujące.
Skrzynia z Nowego Jorku.
Zwroty akcji. Otóż to jest i skrzynia. Widzę, że jesteś spostrzegawczy. Słuchaj, masz potencjał.
No, tu wielu rzeczy nie ma. Możemy przejść do drugiego pokoju, do innego?
Jasne, zapraszam.
No to fajnie, no to ekstra, proszę Państwa. To teraz jesteśmy w drugim pokoju. Proszę Panią.
Witam.
Golizna.
Witam w tczewskiej Kaplicy Sykstyńskiej. Chciałabym zwrócić uwagę, że w Kaplicy Sykstyńskiej to wspaniałe dzieło Michała Anioła przedstawiające kuszenie Ewy jest bez cenzury. My musieliśmy niestety zakryć miejsce intymne grafiką przedstawiającą liście figowe. Tak się to prezentuje. Zwróciłeś uwagę na to krzesło?
Krzesło?
Z łańcuchami.
Tron z łańcuchami, rzeczywiście.
Tak. Tutaj gracze na początku są związani łańcuchami i ich celem początkowo jest wydostać się z okowów po to, aby zaznać cudowności raju. Jesteśmy w pokoju spętani w raju.
No, drzewo, jabłoń, tak?
Tak,
z tyłu.
A co jest na jabłoni?
No, oczywiście jabłko.
Rzecz jasna. Mhm. Jaki jest zatem finał gry? Zgodnie z Księgą Rodzaju. Ale może nie ubiegajmy faktów.
Że ta Ewa jednak skusiła tego Adama?
No, zawsze kobieta kusi mężczyznę.
Węża też macie? Prawdziwego?
No, kobra.
A rzeczywiście jest kobra.
Tak.
Ale
tak.
Kobra jest sztuczna, proszę Państwa, sztuczna. Bo Maja, jeszcze jest taka jedna historia, ona czasami szuka w internecie, na swojej stronie facebookowej daje ogłoszenia przedziwne. Szukasz dziwnych rzeczy. Kto może mi podarować fajną kobrę?
Akurat tutaj zdałam się jednak na talent pewnego człowieka, który wykonał dla mnie tą kobrę, ale to prawda, szukam dziwnych rzeczy, na przykład jakichś artefaktów związanych z prowadzeniem gospodarstwa wiejskiego, jak maselnica.
A, bo są inne pokoje jeszcze, tak?
No pewnie, że tak. Jeszcze mamy komnatę Króla Artura i noc w Las Vegas. Który wybierasz?
No noc w Las Vegas oczywiście.
To było pytanie...
Ale możemy tam się przejść, tak? Teraz?
Tak, retoryczne.
Jasne. Jezus, mamy rozmawiać o internecie, a my tu chodzimy od pokoju do pokoju. Ja nie wiem, co ja robię. Noc w Las Vegas.
Witam Cię w tym jakże ekskluzywnym hotelu w samym sercu miasta.
No jest pięknie.
To właśnie tu przetrzymuje Ci mafia. Tak, jest...
A, bo ja już myślałem, że to jest jakiś taki niecny pokój schadzek.
Założenie jest właśnie takie...
Dziewczęta i te sprawy.
Tak to wygląda, tak. Ma przywoływać kicz Las Vegas, miasta grzechu i hazardu.
No dobrze, to od tego zaczniemy. Od tego łóżka, dobrze?
Jasne.
Bo jak pamiętam, twoje wideoblogi, bo proszę państwa, Maja jest wideoblogerką. Na tle tego łóżka nagle zaczęła nagrywać swój... Nie wiem, czy tego?
Akurat nie tego, ale było zbliżone.
I co wy myślicie o jej wideoblogu, tak? Ładna dziewczyna na tle łóżka. Co ona może oferować?
Oczywiście wspaniałe idee, historię filozofii, historię idei, filozofię społeczną, metapolitykę.
Rzeczywiście tak jest. Opowiadasz o filozofii, filozofii polityki, filozofii gospodarki.
Otóż to są to centralne kategorie mojego światopoglądu. Pasjonuję się tym już od dobrych kilkunastu lat i cieszę się, że mogę chociaż w takim bardzo niszowym kanale, jakim jest mój,
opowiadać. Skąd się dziewczyna to wzięło, że ty na przykład omawiasz podatki? Czym jest podatek teoretycznie?
Myślę, że Freud uznałby to za moją jakąś frustrację. No kogo nie frustrują podatki, mój drogi?
I mówisz, że jest to swojego rodzaju danina.
Oczywiście jest to swojego rodzaju danina.
Teoretycznie rozważasz, czy za duża, czy za mała.
Czy w ogóle powinna mieć miejsce w wolnym społeczeństwie na dobrą sprawę, ale powiedzmy, że to są już pewne skrajne postawy. Osobiście skłaniam się ku minimalizacji danin, co do których jesteśmy zobligowani.
Żeby podatków było jak najmniej. Wszyscy by tak chcieli.
Wszyscy tego pragną. Chcielibyśmy uprościć i zminimalizować podatki, które płacimy, ponieważ wydaje mi się, że jesteśmy w stanie bardziej efektywnie zarządzać swoim kapitałem niż robi to państwo.
Chciałabyś, żeby państwo oferowało tylko swoim obywatelom obronę.
Tak.
Na tym właściwie koniec.
Nie do końca. Uważam, że funkcje państwa powinny być faktycznie ograniczone do tych podstawowych, czyli do wojska, policji i sądownictwa.
I zawsze pytanie brzmi, kto o tym chce słuchać?
No obecnie mój kanał ma 300 subskrybentów, so this is Sparta.
No za dużo to nie jest, przyznajmy.
To prawda, ale liczy się jakość, a nie ilość. Jeszcze przyjdzie czas porywania tłumów. No nie od razu Rzym zbudowano.
Jak to się stało, że taka dziewczyna jak ty czyta dziwne książki o polityce społecznej?
Nie kategoryzowałabym ludzi tak łatwo. Nie sądzę, aby akurat upodobania co do określonej tematyki były skorelowane z płcią, wiekiem, wyglądem czy jakimiś innymi wytycznymi. Człowiek sam w sobie jest tak fascynujący.
Czemu dziewczyna nie chciałaś zostać szafiarką? A masz tu szafę bardzo ładną, bardzo w tym pokoju.
Nie sądzę, aby...
Szuchy z cekinami w środku.
Bardzo doceniam fakt, że ktoś pasjonuje się modą, podziwiam to, ale akurat nie jestem biegła w tej tematyce.
Nie, to rzeczywiście taka trochę rozmowa wyszła nam pół żartem, a chciałem z tobą serio porozmawiać. Skąd takie zainteresowanie?
Zainteresowanie bierze swoje źródło już od wczesnych lat mojej młodości, kiedy zaznajomiłam się z pewnymi nurtami ideowymi i kiedy raz zasmakowałam ich potencjału, nie mogłam powstrzymać się, żeby nie podążyć dalej w tym kierunku, nie zgłębiać swojej wiedzy, nie poszerzać horyzontów, aż w końcu postanowiłam, iż wartościowe byłoby podzielić się tym.
Wiesz, bo stereotypy są zupełnie inne, prawda? Co? Ta specjalistka od rozrywki.
Nie zamykajmy się w pewnych pudełkach.
To kogo ty namiętnie czytasz w takim razie?
Właśnie ukończyłam Opus Magnum Ludwika von Misesa, mojego ulubionego wielkiego ekonomisty, Ludzkie działanie. Szczerze polecam. 745 stron. Udało mi się, jestem z siebie zadowolona.
Akurat na krótkie wakacje. O czym to jest?
Fascynująca pozycja. Właśnie o ludzkim działaniu, jak sam tytuł wskazuje, pokazuje to, że trudno tak naprawdę ekonomię zamknąć w pewnych paradygmatach matematycznych. Ludzkie działanie jest nieprzewidywalne, zaskakujące, naturalne. Tak naprawdę powinniśmy traktować ekonomię jako naukę o doborze odpowiednich środków do osiągania założonych celów.
Czyli gospodarka to coś więcej niż zwykła ekonometria, tak?
Rzecz jasna, jak najbardziej. Jest to tętniący życiem świat, ogromny, różnobarwny, nieprzewidywalny.
I o tym będziesz niedługo mówiła?
Tak.
Na wideoblogu?
Nie wykluczam, że zrecenzuję książkę von Misesa. Uważam, że warto naprawdę poszerzyć swoją lekturę wakacyjną o tę pozycję. Warto też mieć na uwadze, że zdaniem Misesa wolny rynek to tak naprawdę samorzutny ład społeczny, najbardziej optymalne rozwiązanie do osiągnięcia wyznaczonych celów. A celem, wydaje mi się, ludzkości jako takiej, statystycznie rzecz ujmując, jest zwiększanie swojego zadowolenia, dobrobytu, różnie pojętego szczęścia.
I tak sobie lubisz poteoretyzować, tak?
To jest teoria, która w niesamowicie skuteczny sposób przekłada się na efekty w praktyce.
Bym chciał praktycznie jakoś bardziej porozmawiać o konkretnych przykładach. Ostatnio tak mówiłaś o Szwecji i Botswanie.
Opowiadałaś
o tych państwach. Jak je widzisz?
Tak, zachęcam do tego, aby odszukać mój wideoblog i sobie tam zgłębić ten temat. Faktycznie Botswana jest moim ulubionym państwem afrykańskim, absolutnie fascynujący. Tutaj mamy do czynienia na skalę globalną z ziszczeniem mitu, że od pucuputa do milionera istnieje droga, którą można być.
Wiele osób w Polsce wie, gdzie leży ta Botswana, gdzieś tam na południu Afryki, tak?
Tak, na południu czarnego kontynentu.
I czego można spodziewać się po Botswanie, jak to być zachwyconym jakimś afrykańskim państwem, jakimś państwem położonym na czarnym lądzie.
Nadmienię, że jeszcze kilkadziesiąt lat temu Botswana miała zaledwie 12 kilometrów brukowanych dróg, a dzisiaj jest w ścisłej czołówce najszybciej rozwijających się gospodarek świata.
A gdy zdobyła niepodległość, to w latach 60., prawda?
Tak, tak.
No to było tych 12 kilometrów dróg brukowanych i nic więcej. Tak. Chyba tylko 6 osób miało wyższe wykształcenie.
Zgadza się, tak. Ten odsetek był tak niewyobrażalny, a dzisiaj rozwija się bardzo prężnie na wielu płaszczyznach.
I ty to zauważasz. I ty jesteś zachwycona.
No jasne, że tak. Przecież to jest fascynujące.
A Szwecja, co już bardziej zrozumiałem, dlaczego jest fascynująca? Z tymi podatkami na przykład. Opowiadasz o podatkach w Szwecji.
To prawda. Szwecja jest akurat krajem paradoksów, ponieważ z jednej strony mamy do czynienia z bardzo wysokim stopniem fiskalizacji i kontroli społeczeństwa na wielu płaszczyznach, a z drugiej jednak sam system podatkowy jest bardzo przejrzysty. Warto też mieć na uwadze, że w Szwecji praktycznie 90% lasów jest w rękach prywatnych. My w Polsce debatujemy nad zastraszającym w mniemaniu wielu osób faktem, iż mogłoby dojść do prywatyzacji lasów, a tutaj okazuje się, że w Szwecji funkcjonuje to znakomicie.
Można, jak się okazuje, tak?
Rzecz jasna.
Ale z drugiej strony podatkami to chyba się nie zgadza. Już nie pamiętam, jak to tam było, jak tam o tym opowiadałaś, ale tak. Przeciętny Szwed 60% swojej pensji oddaje państwu.
To zależy jeszcze od,
zostaje mu 40.
Od źródeł, na których się opieramy. Powiedzmy, że bezpiecznie będzie powiedzieć, że to jest około 45%.
Zostaje mu w kieszeni?
45% oddaje.
Czyli 50-50 mniej więcej.
Mniej więcej tak. Natomiast wydaje mi się, że to człowiek, dysponent swoich funduszy, wiedziałby lepiej, w jaki sposób je wykorzystać, niż rozbudowany aparat biurokratyczno-administracyjny.
Chociaż ta Szwecja jest bardzo wysoko, jeżeli chodzi o rozwój gospodarczy na świecie. Chyba na 17 miejscu.
Wydaje mi się, że na 19, ale mogę się mylić. Natomiast warto wiedzieć, dlaczego Szwecja jest krajem dobrobytu. Przede wszystkim dzieje się to ze względu na fakt, iż nie brała udziału w żadnej z wojen światowych. Więc podczas gdy inne państwa europejskie płonęły, dosłownie i w przenośni, Szwecja zachowała swoją odrębność. Dzięki temu nie miała ogromnych strat. Poza tym jest to państwo niezwykle bogate pod względem surowców, takich jak ruda żelaza.
Aha, a ja myślałem, że to zależy od kultury społeczeństwa.
To też jest ważny aspekt z tego względu, że Szwecja przez wiele dziesiątek lat była państwem o charakterze wolnorynkowym i zaakumulowała swój kapitał właśnie w tym okresie. Dopiero na tej podstawie zostało nabudowane państwo opiekuńcze. Więc łatwo jest postrzegać Szwecję jako ziszczenie snów socjalistów o państwie dobrobytu. Warto jednak sięgnąć do historii i zastanowić się, dlaczego taki, a nie inny fakt ma miejsce.
A najpierw trzeba zbudować dobrobyt, tak, a potem można pieniądze rozdawać.
Powołam się tutaj na słynne zdanie Bastiata, co widać, czego nie widać. Faktycznie Szwecja miewa się bardzo dobrze, ale o ile lepiej mogłaby się miewać, gdyby jednak utrzymała swoje wolnorynkowe rozwiązania. Może byłaby jeszcze bogatszym państwem z jeszcze szczęśliwszymi obywatelami.
Bo ty podkreślasz właśnie taką swoją wolnościowość, tak?
Tak, wolność jest jedną z centralnych kategorii mojego światopoglądu. Wolność osobista, wolność w wymiarze społecznym, ekonomicznym.
To o czym ty rozmawiasz z koleżankami?
Mam ten zaszczyt mieć świetne, inteligentne, otwarte koleżanki o szerokich horyzontach ideowych. Także spokojnie, mamy o czym rozmawiać, ale nie ukrywam, o facetach też gadamy.
To pierwsze wideo nagrywałaś chyba w tym pokoju?
W zbliżonym do tego pokoju, tak.
Teraz scenaria jest inna, tak? Teraz już na bezpiecznej ściance.
To prawda, ewoluowałam jednak. Odbiór jest bardzo pozytywny. Wydaje mi się, że moi znajomi albo wprost mnie dopingują, albo milczą wymownie, ale w porządku, rozumiem, że nie każdemu może podobać się forma moich filmów. Jest ona dosyć trudna w odbiorze. Chciałabym z czasem nad tym popracować.
Jest to swojego rodzaju wykład, mini wykład, tak? Każdy filmik.
Jest to mini wykład ze specyficzną nomenklaturą. Często opowiadam o zagadnieniach w ujęciu analitycznym i to jest trudne w odbiorze, ale z czasem chciałabym bardziej iść w kierunku przystępniejszej formy.
Ale ta polityka społeczna to jest twoje hobby? Czy to się wzięło gdzieś tam ze studiów? Jest to zgodne z twoim wykształceniem?
Jest to przede wszystkim moja pasja i nieodłączny element mojej osobowości. Faktem natomiast jest, iż jednym z kierunków, które ukończyłam, jest filozofia. I nie powiem, jaki kierunek skończyłam jako drugi.
Tajemnica, jesteśmy w pokoju zagadek, tak?
Otóż to, ubiegłeś mój żart, tak. Jesteśmy w escape roomie, tutaj wszystko jest owiane tajemnicą.
A są jeszcze jakieś wolne pokoje?
Komnata króla Artura, zapraszam.
Możesz wejść, tak?
Jasne,
na zakończenie naszej rozmowy. Średniowiecze.
Otóż to, witam w komnacie króla Artura. Jesteśmy teraz w obrębie legend arturiańskich. Jak widać, także i w tak nowoczesnej formie rozrywki, jaką jest escape room, można wykorzystywać tego typu zagadnienia.
To ty cały jesteś z alternatywnych światów. Trochę tak.
Może ta alternatywa jest pieśnią przyszłości, może już niebawem to będzie codzienność.
Tu musi być duża grupa, chyba 12 rycerzy, tak? Okrągłego stołu.
Nie, wystarczy od 2 do 6 mocnych zawodników. Jesteśmy w Polsce. Gracze escape roomów dorównują rycerzom arturiańskim. Przewyższają ich 2-krotnie.
Nawet nie wiedziałem, że w Tczewie jest tak duży, ogromny escape room.
Nie doceniasz potencjału naszego miasta.
Myślałem, że to miasto powiatowe. Małe i skromne.
Skąd, że to jest super cool, odlotowe miasto? Chodź, pokażę ci zagadkę.
Aha.
Wyciągnij tę tajemniczą śrubę, ale nie zdradzaj graczom, skąd jest ta śruba, żeby nie zepsuć zagadki. Co się wydarzyło?
Światło zgasło.
Otóż to. Spójrz tutaj. Ta-dam. Magia. To jest
światło,
właśnie potęga.
Światło jest w skrzyni, tak? Światło jest w innym miejscu.
To nie jest światło, to są czary czarnoksiężnika Merlina.
Tą śrubkę wkładam z powrotem,
tak,
żeby nie zgubić. Śrubka jest ważna. Proszę bardzo. Ciekawe, czy w średniowiecznych czasach były śrubki.
W średniowiecznych czasach była magia, mój drogi.
Rozumiem. I proste gwoździe. Tak mi się wydaje. To jak to jest, że ty masz swojego wideobloga? Tego polityczno-społecznego. A escape room i zagadki filozoficznego. Dobrze. A escape room i zagadki nie mają. Tylko profil na Facebooku.
Mamy stronę internetową.
To prawda.
No... Escape roomy są dziedziną, którą należy doświadczyć, natomiast filozofia jest płaszczyzną do rozważań.
Opowiadała Maja, bardzo dziękuję za spotkanie.
Cała przyjemność po mojej stronie.
To było spotkanie z Mają Chroboczek w audycji Te Internety. Jej wideoblog znajdziecie na YouTubie. Włodzimierz Raszkiewicz, dobrej nocy.